Senator RP z Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska, moim i Państwa gościem w środowy poranek. Dzień dobry, panie senatorze.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Stęsknił się pan już za pracą w Senacie przez te wakacje?
Panie dyrektorze, i tak, i nie. Na pewno ten odpoczynek był dla nas konieczny i korzystamy z tego, żeby troszkę nabrać powietrza w płuca i od września zacząć kolejną pracę parlamentarną. My jako Senat 21 września rozpoczynamy już posiedzenie. Sejm zaczyna wcześniej, ale myślę, że wszystkim i opcji rządzącej, i opozycji ta przerwa była potrzebna, żeby troszeczkę, myślę, inaczej spojrzeć na tą rzeczywistość i inaczej przystąpić do pracy nadchodzącej jesieni parlamentarnej.
Ja myślę, że też pospotykać się z wyborcami, bo to był taki czas, kiedy bardzo dużo parlamentarzystów obecnych było, no, na przykład na dożynkach.
Pamiętaj, że no myślę, że kontakt z wyborcami jest bardzo ważny, czy to jest w okresie wakacyjnym, czy w czasie pracy, ponieważ z tego kontaktu czerpiemy te informacje, które przekładają się na naszą pracę. Jeżeli patrzymy na problemy mieszkańców, czy to powiatów, czy to gmin, czy województw tylko z perspektywy Warszawy, na pewno jest to złe spojrzenie i nie odzwierciedla tego, czego oczekują nasi wyborcy, mieszkańcy, do których powinniśmy wracać jak najczęściej.
No i teraz ta perspektywa właśnie tych spotkań z mieszkańcami naszego regionu, to w dużej mierze też jest perspektywa zagrożenia przez afrykański pomór świń. Ta ostatnia informacja, że ta choroba dotarła do powiatu siedleckiego. To jest coś, czym myśli pan, że powinni się parlamentarzyści zająć z większą uwagą niż do tej pory to ma miejsce?
Panie doktorze, z tego co ja wiem, to w Ministerstwie Rolnictwa bardzo uważnie się temu przyglądają, ale nie tylko, bo w ciągu ostatnich tygodni odbyły się wiele spotkań, czy to z rolnikami, czy z firmami, które zajmują się skupem trzody chlewnej. Szczególnie w moim powiecie, w powiecie sokołowskim, jest wiele zakładów, które są żywo zainteresowane tym, żeby ta strefa się nie rozszerzała, ponieważ wtedy są problemy ze sprzedażą tych produktów, ale oprócz tego także i rolnicy, których jako producenci na terenie czy powiatu siedleckiego, czy powiatu sokolskiego, czy też łosickiego jest wielu, więc są też żywotnie zainteresowani. Wiem, że ministerstwo ma różne plany, są dwie koncepcje, które się w tej chwili ścierają, ale myślę, że obojętnie, która by zwyciężyła, ta decyzja musi być podjęta w miarę szybko, ponieważ no, trzeba ten problem rozwiązać nie tylko dla lokalnych rolników, ale także dla jeżeli chodzi o hodowlę mięsa wieprzowego w naszym kraju.
Przychodzą do pana, mówią panie senatorze, zróbcie coś z tym, bo inaczej się no, nie da funkcjonować?
Może nie przychodzą, bo rolnicy są bardzo zajęci, były żniwe, pracują, ale wielokrotnie dzwonią, tak, i sygnalizują ten problem i my o tym wiemy i ja oczywiście nie jestem w Komisji Rolnictwa, ale wiem, że moi koledzy tym są żywotnie zainteresowani i mam nadzieję, że to wkrótce jakieś radykalne kroki zostaną poczynione w tym kierunku.
A zostaną poczynione jakieś radykalne kroki w sprawie sytuacji ratowników medycznych, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, chyba przed wakacjami jeszcze?
Tak, panie rektorze, no ja przypominam sobie i rzeczywiście ze swojej strony to jest deklarowałem, że jestem za tym, żeby ratownicy godnie zarabiali. W tym czasie pojawił się protest ratowników medycznych w postaci oflagowania i noszenia koszulek z napisem protest. I rzeczywiście do takich rozmów doszło w Ministerstwie Zdrowia i w lipcu zostało podpisane porozumienie, które zawiesza ten protest do lipca przyszłego roku, czyli do roku 2018. I w ramach tego porozumienia ratownicy medyczni od 1 lipca 2018 roku, bez względu na to, w jakiej formie są zatrudnieni, czy to umowa o pracę, czy na kontraktach, dostają wzrost uposażenia o 400 zł i o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 roku. Ale także muszę powiedzieć, że w planach budżetowych na przyszły rok jest dość duży zastrzyk pieniędzy dla służby zdrowia i między innymi będą przeznaczone pieniądze dla podwyżki właśnie dla ratowników medycznych, ale także i dla pielęgniarek.
Ratownicy medyczni są zadowoleni z tego rozwiązania? Czy to jest taki krok na drodze do tego, co chcieliby osiągnąć?
Pamiętam, że to na pewno jest kompromis, prawda? Bo ratownicy medyczni chcieliby mieć takie same uposażenie i taką samą podwyżkę jak pielęgniarki, prawda? Niejednokrotnie w karetkach pracując obok siostry, czyli obok pielęgniarki, która dostaje tych pieniędzy więcej, a wykonują taką samą pracę. No to jest pokłosie niestety tej ustawy, którą przed wyborami poprzedni minister zdrowia wprowadził i podniósł to o 400 zł tylko pielęgniarkom. To poróżniło pewne grupy społeczne, jeżeli chodzi o pracowników medycznych. My staramy się teraz to wszystko wyrównać. No nie jest to łatwo, bo to są dość duże nakłady finansowe, ale myślę, że rozsądność i roztropność ratowników dowodzi tego, że zgodzili się na ten kompromis, a myślę, że w dłuższej perspektywie czasowej to zostanie wyrównane.
Niecałe 2 miesiące pozostały do wprowadzenia sieci szpitali. Pan z niecierpliwością oczekuje tego, czy to będzie po prostu ze spokojem przyjęte?
Panie doktorze, no myślę, że pacjenci nie zauważą tego przejścia w sensie takim, że no coś innego się zmieniło, trzeba inne procedury i gdzieś indziej się udawać.
Ci oczekujący w kolejce też tego nie zauważą?
Znaczy nie mówię w tym sensie, że ja myślę, że zauważą, ponieważ no, taka była idea wprowadzania sieci szpitali, tylko że no, dalej będą się leczyli w tych szpitalach, gdzie się leczyli zawsze. Podchodzimy do sieci szpitali bardzo poważnie i to będzie się wszystko toczyło właśnie na jesieni. Od 1 października wchodzi ta sieć. Sieć, która jest stworzona po to, żeby pacjent nie czuł się zagubiony w tym systemie służby zdrowia. Na czym to polega? Pacjent, który trafiając do szpitala, powinien wiedzieć, że otrzyma tam pomoc, odpowiednią diagnozę i odpowiednie leczenie, a jednocześnie będzie dalej prowadzony przez ten szpital, tak zwana ta opieka skoordynowana, czyli nie pozostanie sam sobie, tylko będzie dalej przez poradnie przyszpitalne prowadzone, a jeżeli będzie wymagał innej opieki specjalistycznej, szpital taką opiekę mu zapewni, czyli kierując do takiego ośrodka, ustalając datę wizyty, miejsce.
Ale wierzy pan, że to się uda? Bo do tej pory panuje takie przekonanie, że jeżeli ktoś na przykład chciałby się rehabilitować po, dajmy na to, złamaniu nogi, skręceniu nogi, czy coś takiego, to dobrze, żeby zaplanował to tak ze 2 miesiące przed tym, jak tę nogę sobie skręci.
Panie rektorze, no szpital, wchodząc do sieci szpitali, nie tylko dostaje pewien bonus, czyli zapewnienie finansowania przez kolejne 5 lat, ale musi coś dać w zamian. I zamian daje za to, że zapewni temu pacjentowi tą opiekę poszpitalną, opiekę specjalistyczną. Jeżeli pacjent jest po operacji, załóżmy ortopedycznej, operacji biodra, wiadomo, że ta rehabilitacja powinna być wdrożona w jak najkrótszym czasie, bo jeżeli odłożymy to o rok, o dwa, więc właściwie to nie ma sensu. Więc po takiej operacji szpital ma obowiązek taką rehabilitację zapewnić. No jeżeli się tego obowiązku nie będzie wywiązywał, no to straci w tej chwili kontrakt.
To czekamy w takim razie, jak to będzie wyglądało w praktyce, znaczy jak to woli. Panie senatorze, to jeszcze pozostając przy tematach medycznych, rozmawiamy sporo na temat bezpieczeństwa naszych obywateli, mieszkańców naszego kraju, ale i regionu. Pan przygląda się sytuacji swojego lokalnego szpitala w Sokołowie Podlaskim. Pan widzi jakieś zmiany?
Panie doktorze, oczekiwałem tego pytania, bo zawsze
rozmawiając z panem,
zawsze pada i cieszę się, że pan je zadał. No rzeczywiście od ostatniej naszej rozmowy troszkę się w naszym szpitalu zmieniło. Cieszę się, że nastawienie dyrekcji do mojej osoby też, ale jeżeli wiemy, w jakiej sytuacji jest w tej chwili Sokołowski Szpital, więc wszystkie oddziały weszły do sieci szpitali. Nawet te oddziały, które w niektórych szpitalach nie weszły, czyli oddział neurologiczny i oddział nefrologiczny, czyli mają zapewnione finansowanie, nie muszą stawać do konkursu, prawda, i liczyć na taką czy inną stawkę z konkursu. Ponadto udało się po wielu latach przywrócić oddział udarowy w Sokołowie Podlaskim. Oddział ten, który został zlikwidowany przez poprzedniego dyrektora, mimo że przynosił spore dochody dla naszego szpitala. Niektórzy mówią, że około 1 000 000 zł. Może to było troszkę mniej, ale były to dość spore dochody. W tej chwili oddział ten już działa. Wiem, że są już wymierne korzyści, czyli pacjenci, którzy trafiają na ten oddział z tak zwanym świeżym udarem i są poddani trombolizie. Wiem o przypadku, który był pierwszy robiony w Sokołowskim Oddziale Neurologicznym. Teraz właśnie pacjent, który przyszedł z niedowładem, z afazją, czyli nie mówił, po trombolizie właściwie wszystko się wycofało, czyli praktycznie wyszedł ze szpitala zdrowy. No jest to fenomenalna rzecz i cieszę się, że w końcu to się w naszym szpitalu mogło dokonać.
Jest dobrze, może być lepiej?
Myślę, że jeszcze jedną rzeczą, którą muszę powiedzieć o Sokołowskim Szpitalu, to jest to, że planujemy rozbudowę SOR-u, prawda, czyli właściwie powstanie SOR-u, czyli oddziału śpiewnego działu ratunkowego. Wiem, że jest szansa na pozyskanie środków na tą inwestycję. Na pewno jest problem z kadrą, prawda, ale to nie tylko jest problem Sokołowskiego Szpitala, a więc no to jest jakby droga przyszłościowa, ale myślę, że no ta infrastruktura, która powstaje w naszym szpitalu, która rozwija się, jeżeli chodzi o bazę łóżkową i charakter przyjmowania pacjentów, idzie to w dobrą stronę.
W dobrą stronę też idzie ta sytuacja związana z bazą lotniczego pogotowia ratunkowego. Ono się sprawdza w Sokołowie Podlaskim?
Panie redaktorze, no ja osobiście pracuję także jako koordynator w Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Siedlcach, więc na bieżąco śledzę wyloty lotniczego pogotowia ratunkowego Sokołowa Podlaskiego akurat. I powiem szczerze, że wielokrotnie obecność tego śmigłowca w Sokołowie Podlaskim pomogła mieszkańcom naszego terenu. Nie na koniec zdarza się tak, że wszystkie karetki, które są na kołach, są zajęte i leci do tego przypadku śmigłowiec, prawda? Niektórzy mówią, że czy nas stać na to, no to jest kwestia niejednokrotnie ludzkiego życia, więc to są rzeczy niewymierne, więc trudno mówić, czy nas stać. Jest ten helikopter, leci, pomaga ludziom i myślę, że naprawdę jest to strzał w dziesiątkę.
To była trafna decyzja, żeby go właśnie ulokować w Sokołowie Podlaskim, a nie w Siedlcach?
Panie doktorze, to akurat chyba nie ma żadnego znaczenia, bo to jest kilka minut do lotu, więc ten śmigłowiec operuje praktycznie w takim samym okręgu, jakby był w Siedlcach czy w Sokołowie. Jest w Sokołowie i myślę, że już trzeba przejść do porządku dziennego nad tym i temat ten jest zamknięty.
Dobrze, to zamykamy ten temat, zamykamy też naszą rozmowę. Do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem. Senator RP Waldemar Kraska, moim państwa gościem o poranku we środę. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, miłego dnia życzę.